Nie taki synod straszny.
Poznaj nasze prawo diecezjalne.
Zaprasza ksiądz Bogumił Kępa.
Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji Nie taki synod straszny. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać. Jesteśmy przy tematyce sakramentu małżeństwa. W czasie ostatniego naszego spotkania mówiliśmy o protokole przedmałżeńskim, o badaniu narzeczonych, o zapowiedzi przedślubnych. Dzisiaj jeszcze kilka takich elementów związanych z samym małżeństwem, z miejscem zawarcia małżeństwa, z wymaganiami dotyczącymi jego godziwego i ważnego zawarcia i o samej celebracji, jeśli zdążymy, ponieważ no, to są tematy, o których mógłbym mówić bardzo, bardzo dużo. Trudno to w krótkiej, kilkunastominutowej audycji zawrzeć. Proszę Państwa, gdzie my możemy w ogóle zawrzeć sakrament małżeństwa? Więc pierwszym podstawowym miejscem zawarcia sakramentu małżeństwa jest parafia, w której przynajmniej jedno z nupturjentów posiada stałe, tymczasowe lub miesięczne zamieszkanie. O tym mówi prawodawca w kanonie 1115 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Do tego kanonu odnosi się także synod naszej diecezji i to jest zasada. Parafia miejsca zamieszkania jednego z nupturjentów, stałego, tymczasowego lub miesięcznego. I to jest parafia, w której można wszelkie formalności załatwiać. Oczywiście nupturienci mogą zawrzeć małżeństwo w innej parafii i mają do tego prawo. To chcę tutaj podkreślić. Ale wówczas proboszcz, który przeprowadził kanoniczne badanie, winien skierować licencję do proboszcza parafii, na terenie której ma być zawarte małżeństwo, zaznaczając tytuł kościoła, w którym odbędzie się ślub. A więc licencja nie może być wydana do jakiejkolwiek parafii. Można ją wydać tylko i wyłącznie do tej parafii, w której będzie zawierane małżeństwo. Oczywiście może wydać także tak zwane pozwolenie na przeprowadzenie badań i ono także jest do przyjęcia, ale synod naszej diecezji zachęca, aby zgodnie z tradycją sakrament małżeństwa zawierać w parafii narzeczonej. Jednak to jest tylko i wyłącznie zachęta. Proszę na to zwrócić baczną uwagę. Jest to zachęta, nie jest to przykaz. A więc jeszcze raz. Albo w parafii narzeczonej lub narzeczonego, bądź w innej na podstawie licencji za zgodą proboszcza stałego miejsca zamieszkania. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o inne wymagania dotyczące godziwości zawarcia małżeństwa, to istnieją okoliczności, których wymagane jest zezwolenie ordynariusza miejsca do godziwego zawarcia tego małżeństwa. I nasz synod mówi o tej zasadzie w statucie 531, natomiast w aneksie 36 są wymienione te sytuacje, w których takie pozwolenie biskupa diecezjalnego, czy też ordynariusza miejsca jest konieczne. I to jest wielka pomoc dla proboszczów, ale warto do tego aneksu sięgnąć, bo często proboszczowie nie mają nawet świadomości, że w jakiejś konkretnej sytuacji jest konieczne nihil obstat, czyli to pozwolenie biskupa na godziwe zawarcie małżeństwa. Ono nie jest konieczne do ważności, ale proszę Państwa i szanowni księża, my nie tylko prosimy biskupa o pozwolenie do ważności małżeństwa. Musimy się starać, żeby sakramenty wszystkie udzielane w naszych parafiach były udzielane także godziwie. Dlatego też, po pierwsze, takie pozwolenie jest konieczne do zawarcia małżeństwa w przypadku małżeń zawieranych przez tułacz, a więc jeśli mamy na przykład bezdomnych w naszej parafii. Dalej, przy małżeństwie, które nie może być zawarte zgodnie z prawem państwowym lub przez nie uznane. Są takie sytuacje. Na przykład, jeśli nupturienci o to proszą, zwłaszcza jeśli to są osoby starsze, najczęściej jest to związane z jakimiś dochodami, które mają w związku z poprzednimi związkami, które mogliby utracić, gdyby zawarli małżeństwo konkordatowe, czyli uznane przez państwo. Takiego pozwolenia udziela się w przypadkach absolutnie wyjątkowych, jednak takie są i konieczne jest pozwolenie wtedy biskupa diecezjalnego. Pamiętajmy, że mamy konkordat, że jest uzgodnienie na małżeństwa konkordatowe, a więc zawierane tylko w kościele i kościół przez to, że ma prawo udzielać małżeństw, nie może jakby udzielać małżeństw, które nie są uznane przez państwo. W wyjątkowych sytuacjach jest to możliwe, ale za zgodą biskupa diecezjalnego. Dalej. Takie pozwolenie jest konieczne przy małżeństwie osoby mającej naturalne zobowiązania wobec osób trzecich, a wynikające z poprzedniego związku. Czyli na przykład jeśli jakaś osoba była wcześniej cywilnie związana, był rozwód, a nie było tam związku małżeńskiego, kościelnego, wtedy także takie pozwolenie jest konieczne. I tutaj powinien się duszpasterz zapytać nupturientów, czy masz jakieś zobowiązania. Bo często te zobowiązania prowadzą do nieważności małżeństwa. Ktoś coś ukryje, ktoś czegoś nie powie i wtedy sądy kościelne muszą te sprawy rozwikłać. Warto to zbadać przed zawarciem małżeństwa. Dalej, przy osobie, która notorycznie porzuciła wiarę katolicką, nie jest to apostata, nie należy do innego wyznania, ale porzuciła, jest ochrzczona, i to ochrzczona w kościele katolickim, ale tę wiarę porzuciła. Wtedy jest konieczne takie zezwolenie. Przy osobie, która ma karę kościelną, również jest konieczne pozwolenie. Przy małżeństwach niepełnoletnich w Polsce, przy osobach poniżej 18 roku życia. Przy małżeństwie zawieranym przez pełnomocnika, bo także istnieje taka możliwość w prawie kanonicznym. Przy małżeństwie mieszanym ze względu na wyznanie, tu należy rozróżnienie wprowadzić. Jeśli to są osoby ochrzczone, ale w innym wyznaniu chrześcijańskim, wówczas nie jest potrzeba dyspensa od różnicy religii, ale jest potrzebne pozwolenie. I także tak zwane kautele, czyli oświadczenie strony katolickiej, że wie, iż zawiera małżeństwo z osobą innego wyznania, że zachowa swoją wiarę oraz że dzieci będą wychowane w wierze katolickiej, zaś osoba niekatolicka, strona niekatolicka musi podpisać się pod tym oświadczeniem, że przyjmuje je do wiadomości. Takie pozwolenie jest konieczne przy małżeństwie mieszanym zawieranym w czasie mszy świętej, przy małżeństwie zawieranym w sposób tajny. Pamiętacie Państwo, przy zapowiedziach mówiłem o tym, że nie można małżeństwa zawierać tajnie, gdyż jest to umowa publiczna, ale są sytuacje, i wtedy za pozwoleniem biskupa diecezjalnego. Przy małżeństwie zawieranym przez osobę ochrzczoną deklarującą się jako niewierząca. To również jest ważne. Przy małżeństwie osoby ochrzczonej, która nieformalnie, lecz de facto lub publicznie odstąpiła od kościoła w taki sposób, że odstępstwo od wiary stało się jawne. Przy małżeństwie osoby ostentacyjnie niepraktykującej. Proszę zwrócić na to uwagę również. Przy małżeństwie osoby, która uzyskała stwierdzenie nieważności małżeństwa, jeśli w wyroku lub dyspensie papieskiej od małżeństwa niedopełnionego została dodana klauzula zakazująca zawierania małżeństwa bez zgody ordynariusza miejsca. To są bardzo ważne rzeczy. Duszpasterz powinien mieć akt chrztu, w którym jest zawarte, że stwierdzono nieważność małżeństwa, ale również powinien posiadać przynajmniej ksero wyroku. I w tym wyroku jest najczęściej klauzula, zwłaszcza przy sprawach dotyczących niezdolności wszelkiego rodzaju do małżeństwa, że kolejne małżeństwo można zawrzeć tylko za zgodą ordynariusza miejsca. Dalej, przy małżeństwie zawieranym pod warunkiem dotyczącym teraźniejszości lub przyszłości, ja o tym jeszcze będę mówił, mówiąc o przeszkodach i o wadach zgody małżeńskiej. Przy małżeństwie osoby, co do której stanu wolnego istnieje wątpliwość, to także trzeba za pozwoleniem biskupa diecezjalnego. Oczywiście trzeba wykluczyć wszelkie wątpliwości, zwłaszcza przy stanie wolnym. No nie twórzmy małżeństw bigamicznych. Przy małżeństwie mieszanym zawieranym wobec duchownego prawosławnego również jest konieczna zgoda biskupa diecezjalnego. I wreszcie przy niemożliwości wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych, a więc nie tylko się prosi o dyspensę od tych zapowiedzi, ale także prosi się o zgodę na pobłogosławienie takiego małżeństwa. Duszpasterze odpowiedzialni za kanoniczne badanie nupturientów winni niezwłocznie po zapoznaniu i po rozpoznaniu sytuacji prawnej, nie później jednak niż 2 miesiące przed datą planowanego ślubu, przesłać do kurii diecezjalnej razem z wnioskiem o dyspensę lub zezwolenie dokumentację z kanonicznego badania. A więc te elementy muszą być spełnione, żeby biskup takiej zgody udzielił lub udzielił dyspensy bądź nihil obstat, a więc pozwolenia na zawarcie konkretnego małżeństwa. Jeśli teraz chodzi o celebrację sakramentu małżeństwa, to synod zaleca, aby taki sakrament między katolikami był sprawowany podczas mszy świętej. Prawo liturgiczne pozwala, by nowożeńcom udzielić komunii świętej pod obiema postaciami. Jednak kiedy jedno z nupturientów nie jest katolikiem, liturgię należy sprawować poza mszą świętą, chyba że po przedstawieniu racji duszpasterskich uzyskano pozwolenie, uwaga, proszę Państwa, biskupa diecezjalnego. Tutaj chodzi o to, aby wykluczyć ewentualną sytuację, w której znajdą się ludzie będący niekatolikami i uczestnictwo we mszy świętej sprawi, że te osoby pójdą do Komunii Świętej. To się zdarza. Proszę Państwa, pamiętajmy, że do stołu pańskiego w Kościele katolickim mogą przystąpić tylko katolicy. Nie można do Komunii Świętej dopuszczać osób innego wyznania, także osoby prawosławne, czy ewangelicy, czy należący do innych, w cudzysłowie, kościołów niekatolickich, nie mogą przystępować w Kościele katolickim do Komunii Świętej. Sprawowanie mszy świętej przy zawieraniu małżeństwa mieszanego jest tutaj objęte tą koniecznością uzyskania pozwolenia biskupa diecezjalnego. To wszystko, proszę Państwa, po to, żeby też stawać w prawdzie, o ile Kościół zgadza się w konkretnych przypadkach na małżeństwa mieszane, mając świadomość, że są nieodzowne reperkusje tego faktu, zwłaszcza w życiu duchowym chrześcijan, to jednak są pewne obwarowania prawne umożliwiające zawarcie małżeństwa sakramentalnego mieszanego. O tym też jeszcze szerzej będziemy mówić przy innej okazji, ale dzisiaj o tym wspominam, żebyście Państwo też mieli świadomość tego faktu. I to na tyle. Nic więcej dzisiaj Państwu już nie powiem, bo czas mija, ale co do małżeństwa jeszcze kilka spotkań poświęcimy. Następne nasze spotkanie będzie poświęcone już celebracji sakramentu małżeństwa, tak zwanemu małżeństwu konkordatowemu i kwestii wesel. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Jednoczy nas miłość.
Miłość powinna być dobrze uporządkowana.